Witam Was, drodzy bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję pastorowi za zaproszenie do prowadzenia tych wykładów. Powiem może na początek, że ja nieczęsto takie wykłady prowadzę, to znaczy ostatnio najczęściej usługuję w zborze, najwięcej tam widzę dla siebie pomazanie, ale nie odmawiam, zresztą kiedy mam czas i w zborze, i w pracy zawodowej, to chętnie przyjeżdżam i dzisiaj jestem szczęśliwy. Proszę, co robię w życiu? Tak, powiem to, że jestem pastorem, ale nie jest to właściwie mój zawód. Jestem pastorem zboru w Lubartowie. Niektórzy mnie znają. Zawodowo jestem muzykiem, wiolonczelistą. Gram w filharmonii i uczę w szkole muzycznej. Wczoraj miałem wieczorem jeszcze koncert. No, tam po 21 się skończył, także jeszcze jechałem do Lubartowa z Lublina, zanim potem położyłem się spać i tak dalej. Także w międzyczasie przygotowałem ten wykład. Tutaj powiem od razu, otrzymaliście taki konspekt właściwie mojej usługi. Ja to tak trochę na kolanie napisałem. To znaczy nie jest to jakiś wyczerpujący skrypt czy coś takiego, nie traktujcie tego, tylko to są raczej punkty, które poruszymy, które chciałbym omówić, pewna pomoc dla Was, dlatego możecie notatki zrobić, ja wyjaśnię te wszystkie rzeczy, także to jest tylko taki plan, mówię raczej, to nie jest coś, ja nie mam czasu na pisanie książek. Kochani, powiem tak, pastor mnie pytał, na jaki temat bym mógł usłużyć, podał mi kilka tematów, zastanawiałem się, modliłem się, ale może na każdy z tych proponowanych mógłbym coś powiedzieć, ale wierzę, że no jakoś ten mnie dotknął i wierzę, że mogę się pewnym doświadczeniem podzielić. Ale powiem, że troszeczkę z taką bojaźnią i drżeniem też stoję przed Wami, dlatego że wykłady o Duchu Świętym to jest coś takiego. Wiemy, że Duch Święty dzisiaj jest na ziemi, jest tutaj, to tak jakbym miał mówić na przykład o waszym pastorze, o nim bym przez 3 godziny bym mówił. No on by cały czas słuchał, gdybym coś powiedział nie tak, to będzie Mariusz, to nie, no to przesadziłeś. I Duch Święty jest tutaj i jest w nas, jest w tym miejscu, jest wylany. Także wiecie co, ja wiem, że się modliliście, ja akurat troszeczkę później przyjechałem. Nie możemy mówić o Duchu Świętym bez Ducha Świętego. Mam serdeczną prośbę, przez minutę. Pomódlmy się, może w Duchu Świętym poprośmy Jego obecność. O, hala bashimara kalamana neris. Duchu Święty cudowny, cudowny Panie Jezu. My dziękujemy Ci za ten dzisiejszy czas. Panie, stoimy przed Tobą. Panie, stąp, niech Twoje namaszczenie stąpi. Panie, nie chcemy mówić, Duchu Święty, o Tobie bez Ciebie. Modlimy się, wprowadź nas dzisiaj we wszelką prawdę. Panie, oczyść mój umysł, moje serce, moje usta, Panie. Panie, daj prawidłowe myśli, wyrażenie myśli. Spraw, by wszyscy to zrozumieli. Ty sam usługuj nam, przechadzaj się, przekonuj o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Wprowadź nas we wszelką prawdę, Duchu Święty. Przypomnij nam wszystko, co powiedział Pan Jezus. Duchu Święty, prosimy Cię o Twoje pomazanie, o Twoje namaszczenie, byś kierował tym wykładem. Panie, byś przypomniał rzeczy, które powinny być powiedziane. Modlimy się w imieniu Jezusa, dotknij się serc. Ojcze, w imieniu Jezusa, szora kalamaro kolafara galasia loperla forri balamartos. Kierolo mira pora barashti krolowa lmanio di vireshtalos. Wysławiamy Cię z całego serca. Chwała Tobie. Przyjdź, josha lamara kalasidora fargiome la barako ledeshtiri kualdos. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Halleluja. Amen. Halleluja. Kochani, chciałbym... Pastor mówił o 3 godzinach mniej więcej tego wykładu i ja chciałbym takie właściwie na 3 etapy podzielić ten mój wykład. Pierwszy, taki bardziej może teologiczny, w miarę teologiczny, to znaczy rzeczy, które wynikają rzeczywiście z Biblii, czyli ze Słowa Bożego, co Bóg rzeczywiście mówi o Duchu Świętym, takie dokładne rzeczy. Druga część dotycząca też właściwie teologiczna, ale połączenia bardziej z praktyką, czyli sprawy chrztu Duchem Świętym, darów Ducha Świętego, jak to działa w życiu wierzącego, w Kościele. Bardziej praktycznie sobie tutaj pewne rzeczy omówimy. I trzecia właściwie część, jeżeli będzie potrzeba praktycznego modlenia się, przyjęcia, może wyjaśnienia pewnych rzeczy, to zostawimy taki czas Duchowi Świętemu. I mam też taką prośbę, propozycję, jeśli by do tego tematu, mówię, czy do tych rzeczy, które będziemy mówili, ktoś z was miałby może pytania, jakieś wątpliwości, to myślę, że może tak zrobimy, że w przerwie, gdyby na kartce na przykład napisał, zostawił tutaj, mówię w przerwie, ale dotyczące tego tematu, to w miarę możliwości, jeśli Pan da światło, spróbujemy na to odpowiedzieć, ja czy pastor Mirosław, także taką mam propozycję. Dobrze, więc zaczniemy od omawiania tego, kim jest Duch Święty. I pierwsza część, jak powiedziałem, będzie bardziej teologiczna, skupimy się na Bożym Słowie. Zdaję sobie sprawę, bo pastor mi powiedział, że to widzę, że są tutaj zarówno osoby z nami już, że są dłużej w wierze ode mnie, ale są też tacy, którzy może krócej chodzą za Panem, także ten wykład będzie taki wypośrodkowany. Pewne rzeczy zasygnalizuję, podam miejsca w Bożym Słowie, a potem wy możecie to bardziej przeczytać, rozszerzyć. Zobaczymy jeszcze, jak to pójdzie. Więc drodzy, kim jest Duch Święty? Duch Święty jest Bogiem i jest osobą. Bardzo wyraźnie to trzeba stwierdzić, dlatego że to jest właściwie początek mówienia o tej osobie. Nauka o Duchu Świętym nazywa się pneumatologia. Dlaczego z greckiego pneuma to duch, logos słowa, czyli to jest nauka o Duchu Świętym. I właściwie z nauką o Duchu Świętym, z osobą Ducha Świętego spotykamy się już na samym początku Biblii, kiedy to Duch Boży unosił się nad wodami, czytamy. Pierwszą rzecz może powiem, jakie mamy imiona Ducha Świętego w Słowie Bożym. Zanim powiemy, że jest osobą i Bogiem. Pierwsze określenie, jakie w ogóle, czy jedno z określeń, to jest oczywiście Duch Święty. I tutaj podam werset. Na przykład w Ewangelii Łukasza 11:13 czytamy: jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Inne przykłady to, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym. List do Rzymian 1:4. Albo w pierwszym liście Jana 2:20. Wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Więc pierwsze z imion to jest oczywiście Duch Święty. Inne określenie, które określa tę samą osobę, możemy ją spotkać, więc nie są to różne osoby, to jest Duch Boży. I tutaj na to przykład, myślę, taki dobry jest w liście do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Efezjan 4:30. Nazywając tak Ducha Świętego, Paweł chciał podkreślić jego łączność z Bogiem Ojcem oraz to, że Duch Święty jest szczególnym reprezentantem Ojca na ziemi. Boży Duch Święty. Więc jest to też Duch Boży. Jest to też imię Ducha Świętego. Inne określenie to jest Duch Chrystusowy. Jest on tak nazwany dlatego, że został również posłany w imieniu Jezusa Chrystusa, o czym mówi nam Ewangelia Jana, że przyszedł zastąpić Jezusa Chrystusa. I tutaj list do Rzymian 8:9. Słuchajcie, nie będę może tego czytał, tych wszystkich miejsc. Nie będziemy tego kartkowali, bo bardzo dużo czasu. Ja tylko sygnalizuję. Pisze tak, jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Ale ten duch Chrystusowy to nic innego jak również Duch Święty. Inne imię Ducha Świętego określone w Słowie Bożym to jest Pocieszyciel. Ewangelii Jana 14:6, 14:26. Pan Jezus mówi, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I tutaj może zwróćmy się jednak do Biblii. Ewangelia Jana, 14 rozdział. I 16 wiersz. Ja prosić Ojca, będę prosić Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I może wiersz 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim. A więc tu jest Pocieszyciel, przecinek, Duch Święty. To chodzi o dokładnie tę samą osobę. Osobę, która została też posłana przez Ojca w imieniu Jezusa. A więc Pocieszyciel. Możecie sobie zanotować, że greckie słowo Pocieszyciel jest takie greckie słowo parakletos. Dosłownie to oznacza ten, który został zawołany, aby stać u boku. Parakletos. A więc nazwany jest Pocieszycielem. Parakletos, greckie słowo. Pocieszyciel lub orędownik. Inne jeszcze, podam jeszcze inne słowa. Również duch łaski. O człowieku, który znieważył dar zbawienia, Biblia mówi, że znieważył ducha łaski. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersz 29. Duch łaski. Duch Święty nazwany jest również duchem chwały, duchem Bożym. Tam w pierwszym liście Piotra 4:14 czytamy, że kiedy przychodzą na was doświadczenia rozmaite, to jesteście błogosławieni. Zaraz to odnajdziemy. Piotra 4:14. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż duch chwały, duch Boży spoczywa na was. Duch Boży to jest jednocześnie duch chwały. Również takie określenie Ducha Świętego. Określenie, które właściwie już żeśmy tutaj powiedzieli, duch prawdy. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Jana, Ewangelia Jana 16:13. Duch prawdy. Powiem w nawiasie, że w odróżnieniu od ducha kłamstwa, którym jest duch diabelski. Inne jeszcze określenie na Ducha Świętego to jest duch życia. W liście do Rzymian 8:2 czytamy tak, 8 rozdział, wiersz 2, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu, grzechu i śmierci. Podobnie w drugim liście do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 6 czytamy, litera zabija, duch zaś ożywia. Więc jest to takie pośrednie imię. Duch, który niesie życie. Inne jeszcze dwa określenia wam podam, kochani. Duch synostwa. W liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 15 czytamy, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, czyli duch usynowienia, czy duch adopcji. Czyli ten duch potwierdza, Duch Święty potwierdza, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Można kogoś zapisać do kościoła, można dać świadectwo chrztu, można wystawić zaświadczenie, że jest wciągnięty na listę członków, ale tak naprawdę to człowiekowi nie daje przekonania o byciu dzieckiem Bożym. To jedynie Duch Święty tobie i mnie daje przekonanie o synostwie, więc jest to duch synostwa. I ostatnie określenie, które chciałbym wam podać, to jest duch mądrości. W Księdze Wyjścia, 28 rozdział, wiersz 3, czytamy, że ludzi, których obdarowałem duchem mądrości, ale także w Nowym Testamencie, w liście do Efezjan, 1:17, czytamy, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, czyli duch mądrości. I teraz zajmiemy się osobowością Ducha Świętego. Duch Święty, jak sama nazwa wskazuje, czy imię właściwie, jest duchem. Ale każda istota, która wie, czuje i chce, jest osobą, obojętnie czy ma ciało, czy też nie ma. I prześledźmy tu kilka miejsc w Słowie Bożym. Tutaj macie na tym moim planie, który wydrukowałem, te miejsca wypisane. Pierwszy list do Koryntian 2:11. Przeczytamy, żeby sobie to uzmysłowić. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Więc Duchowi Świętemu przypisuje się wiedzę, umiejętność poznania i to nie tylko rzeczy ziemskich, ale nawet bożych, a więc osoba tylko może poznawać. Tutaj mamy poznanie. Następne miejsce, 1 Koryntian 12 rozdział i wiersz 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając poszczególnie, każdemu poszczególnie, jak chce. Tutaj z kolei mamy chcenie Ducha Świętego. Nie jest to tylko wiaterek, nie jest to moc, ale jest to osoba, która chce czy nie chce, czyli ma tutaj swoją wolę. Inny dowód, Rzymian 8:27. Odczytamy to miejsce. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Tutaj czytamy, że Duch Święty ma jakiś zamysł, ma jakiś plan. Również osoba może mieć pewien plan. I tutaj właściwie w starym tłumaczeniu było duch pożąda, a słowo greckie pronema, które tu jest użyte, oznacza jednocześnie myślenie, czucie i chcenie. Czyli to jakby i myślenie, i czucie, i chcenie to słowo jakby zawiera w sobie tutaj. I są to również funkcje, które może spełnić tylko osoba. Nawet w Starym Testamencie jest taki jeden fragment w księdze Nehemiasza 9:20. Może tu też odczytamy ten fragment. Z księgi Nehemiasza. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał. Czyli z jednej strony duchowi jest przypisana dobroć, ale i inteligencja. Więc są to dowody ze Słowa Bożego na to, że Duch Święty jest osobą. Nie jest to wiatr, nie jest to tylko moc Boża. Drodzy, miałem w ręku przekład Nowego Testamentu, tak zwany Nowego Świata, używany przez świadków Jehowy. I tam właściwie w ogóle słowo Duch Święty, oni to wykreślili. W wielu miejscach pisze czynna moc Boża. Tak to zamienili, ale jest to nieprawda. Dlatego, że czynna moc Boża nie wie, tak jakbyśmy do prądu to porównali. Prąd właściwie jak włączysz gniazdko, podłączysz, to płynie. Prąd nic nie planuje, prąd nic nie chce i tak można by dalej tak mówić. Także jest to bardzo ważne. Ten dowód, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, że owszem, my wierzymy, ale tak mówi Słowo Boże. Na tym bazujemy. Dlatego, kochani, daję wam te fragmenty, te notatki, żebyście po prostu wiedzieli, na czym stoimy. Też nie dali się wyprzeć, jak mówi Biblia, z mocnego waszego stanowiska. Jedna ciekawa rzecz, drodzy, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział, wiersz 26. I tam to jest wiersz bardzo znany, bo Bóg mówi tak. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas. I chcę zwrócić waszą uwagę na to słowo uczyńmy. Uczyńmy. To wyrażenie bezwzględnie wskazuje na Boga trójjedynego, trójosobowego, Syna Bożego i Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi w języku hebrajskim nie używali formy tak zwanej, to się nazywa uczenie pluralis majestatis, czyli jak władca mówił król na przykład, my postanowiliśmy, król polski, tak bywało. Ale w języku hebrajskim czegoś takiego nie było, więc Bóg nie mówił tu, my, Bóg, postanowiliśmy, jeden Bóg. Nie, rzeczywiście Bóg mówi tutaj o swojej złożoności, a więc ten wiersz potwierdza nam trójjedyność Boga. Duchowi Świętemu przypisuje się też wiele uczynków, które może dokonać tylko osoba. W 1 Koryntian 2:10, znowu wracamy do tego listu, czytamy, że Duch przenika nawet głębokości Boże. Pierwszy list do Koryntian 2:10. Drugi rozdział, wiersz 10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Również może to zrobić tylko osoba, nie jakaś rzecz. Duch również modli się. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A więc, drodzy, Duch Święty modli się. Jest to również funkcja osoby. Nie może tego robić moc, czy rzecz, czy jakaś idea. Duch Święty modli się. No i inna funkcja, że Duch Święty jest również nauczycielem. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 26. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Na razie jeszcze w Polsce, w szkołach, ja też jestem nauczycielem, nauczycielami są osoby. Nawet sam komputer nie może być nauczycielem, czy nie wiem, czy sama tablica, czy osoba jest nauczycielem. I również tym bardziej nauczania Bożych praw, nauczycielem może być również osoba. I na tej podstawie wiemy, twierdzimy, że Duch Święty jest osobą. I kochani, na koniec, jeśli chodzi o osobowość Ducha Świętego, to trzeba powiedzieć, że Duch ma przede wszystkim też funkcję osoby, dlatego że jeżeli jest pocieszycielem, również osoba może być pocieszycielem. Parakletos, ten, który został zawołany, aby stać u boku. Tak naprawdę osoba może być pocieszycielem, nie jakaś zabawka. No dzieci czasami mają tam małpkę czy pieska, ale to jest, wiecie, takie pocieszenie zastępcze, byśmy powiedzieli. Piesek, dziecko, które traci rodziców, czy jestem temu dziecka, ma tego pieska, ale wiem, że oddałoby tego pieska szybko, żeby znaleźć sobie jakiś dom rodziców, czy wrócić do swojego domu. Na marginesie powiem, że no my jeszcze z jednym zborem w Łęcznej jeździmy do Kijan, do domu dziecka i tam w piłkę gramy z takimi chłopakami starszymi. Mamy społeczność w domu dziecka. To są wspaniałe dzieci. Ale wiem, że wszystko by oddali, żeby mieć rzeczywiście z żywą rodzinę, chociaż mają tam zabawki, mają boisko, mają wszystko. Więc pocieszycielem może być tylko osoba. I jeszcze jedna rzecz. Pan Jezus mówi też w Ewangelii Jana, w 16 rozdziale. Lecz ja wam mówię, lepiej, 7 wiersz, lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. On właściwie zastępuje Jezusa. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim. To, co czytaliśmy przed chwilą. Więc Jezusa również nie może zastąpić rzecz, ale osoba, jest to zastępca Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, i może podam wam również krótkie dowody na to, że Duch Święty jest również Bogiem. Jest osobą z Trójcy i jest Bogiem. Bo tak naprawdę ktoś może powiedzieć, no my wierzymy tak, wy wierzycie inaczej, ale to nie są ważne właściwie poglądy. Ważne jest to, jak jest naprawdę, co mówi Boże Słowo. Dlatego podaję wam te wszystkie referencje, te wszystkie miejsca. Aby potwierdzić boskość Ducha Świętego, musimy wykazać, że posiada on te same atrybuty, co Ojciec i Syn. Już przez swą przynależność do Trójcy Duch Święty musi być rozumiany jako boski. Słowo Boże wyraźnie wskazuje, że atrybuty należne Bogu przypisane są także Duchowi Świętemu. I drodzy, Duch Święty jest również nazywany Bogiem i uważany za Boga. Dlatego, że terminologia biblijna, czyli słowa użyte w Biblii i wiersze dotycząca Ducha Świętego, wielokrotnie łączy go z Ojcem i Synem, co również wskazuje jego boskość. I nawet te określenia, które występują zamiennie, jak Duch Boży czy Duch Chrystusowy, oznaczają jego boskość i równość w Trójcy. A z kolei określenie Duch Święty to już z nazwy określa Ducha jako jedyną i niepowtarzalną istotę duchową. Nie jest to jakiś jeden z wielu duchów, które gdzieś tam sobie są, fruwają, czy nie jest to jakiś jeden z wielu duchów. Chcę to bardzo jasno podkreślić. Ale Duch Święty, dlatego też należy do istoty Boga Trójjedynego. I kochani, często w wielu wersetach biblijnych określenie Duch Święty jest stosowane zamiennie ze słowem Bóg albo Pan. I zwróćmy na to uwagę. Pierwszy list do Koryntian 3,16. I tam jest takie słowo. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? I zobaczmy, czyli świątynią Bożą jesteście, a Duch Boży mieszka w was. Czyli Paweł nie czyni różnicy pomiędzy faktem zamieszkania Boga, a zamieszkania Ducha Bożego w Duchu Świętym. Jest to jakby jedno i to samo. Nie czyni tutaj różnicy z powodu tego zamieszkania. W pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 17, czytamy takie znowu słowa. a Pan jest duchem. Gdzie zaś duch pański, tam wolność. To jest ciekawe. Pan jest duchem, a gdzie duch pański, tam wolność. Czyli znowu jakby jest pewnego rodzaju zamienność, jest równouprawnienie. Wolność jest więc kojarzona zarówno z Panem, jak i z duchem. Z kolei w Dziejach Apostolskich jest takie miejsce, gdzie Piotr powiedział do Ananiasza. 5 rozdział, wiersze 3 i 4. Możemy sobie otworzyć zresztą to, otwórzmy na moment, żeby zobaczyć to na 5 rozdział i wiersze 3 i 4. Ja celowo nie wszystkich tych miejsc, chyba że chcecie otwierać, tylko nam dużo czasu wtedy zejdzie. I niektóre, 5 rozdział i wiersze 3 i 4. To jest historia Ananiasza i Safiry. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłaniałeś, lecz Bogu. Zobaczcie, w 1 wierszu mówi: okłamałeś Ducha Świętego, a w drugim, tym następnym wierszu mówi: nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Czyli Duchowi Świętemu i Bogu to jest dla Piotra jest jedno i to samo. Czyli Słowo Boże równoważnie mówi: Duchowi Świętemu skłamałeś, Bogu skłamałeś, czyli jednej i tej samej osobie skłamałeś. Więc pośrednie też uzasadnienie boskości Ducha Świętego też odnajdujemy w słowach mówiących o grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu. To jest w Ewangelii Mateusza 12:32. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Potem sobie to omówimy, także może nie szukajcie tego, potem do tego punktu wrócimy. Ale również tu jest, to wskazuje pośrednio na boskość Ducha Świętego. I krótko, drodzy, przymioty boskości przypisywane Duchowi Świętemu bezpośrednio lub pośrednio w Biblii, jako dowód boskości Ducha Świętego. Po pierwsze, wszechmoc. Bóg jest Bogiem wszechmocnym. To jest atrybut boskości. Wszechmoc. I w liście do Rzymian, 15 rozdział, wiersz 19, i tam Paweł coś takiego mówi. Ja to odczytam, drodzy. Zaraz, albo ja tutaj. Nie, to coś źle zapisałem, to nie to. Chodzi o wiersz: przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Złe miejsce wam podałem, ja potem znajdę to poprawię. Dobrze, tak? Aha, przepraszam, okulary mi się... Dobrze, czyli przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Lirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Przez moc Ducha Świętego. To oznaczałoby wszechmoc. Również w zwiastowaniu Marii w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, wiersz 35 mówi: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Czyli jakby są tutaj równoważnie te rzeczy użyte. Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego zacieni cię. ale to i nie oznacza, że tu jakby duch i tutaj coś innego, to jest, chodzi o tę samą osobę. Wszechobecność, to jest drugi atrybut, atrybut Boga. Bóg jest wszechobecny. I tutaj taki słowo psalmu, psalm 139, wiersz 7 mówi: dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Nie ma miejsca, to pytanie mówi od razu, że nie ma miejsca ucieczki przed Duchem Bożym. To wskazuje na wszechobecność Ducha Świętego. Następny atrybut Boży, który również przypisany jest Duchowi Świętemu, to jest wszechwiedza, czyli że Duch Święty wie wszystko. I to jest wiersz z Ewangelii Jana 14:26, który czytaliśmy. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I może z pierwszego do Koryntian, drugi rozdział, wiersz 10-11, też żeśmy to już czytali. Będziemy te wiersze w kółko właściwie wracać do nich, bo one mówią właśnie o naturze Ducha Świętego. Albowiem nam to objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Więc to również wskazuje na wszechwiedzę. Nikt z ludzi nie poznał, tak naprawdę żadna książka teologiczna też do końca tego nie powiedziała, ale Duch Boży wie wszystko. I dlatego, jak powiedziałem, nauczanie Słowa Bożego, czy zwiastowanie bez Niego, bez osoby Ducha Świętego jest właściwie bezwartościowe i niepełne. Następny atrybut Boży, jeszcze zostało cztery, krótko o nich powiem, to jest wieczność. List do Hebrajczyków, 9 wiersz, rozdział 14, mówi tak: o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował siebie bez skazy Bogu. Chodzi o, tylko o nazwę, wskazanie. Ducha Wiecznego, a więc wieczność. Następny atrybut to jest prawda. Atrybut Boży to jest i tu również to, co żeśmy czytali. Ewangelia Jana 14 rozdział, wiersz 6. Duch prawdy. Ale również zobaczmy pierwszy list Jana, 5 rozdział, wiersz 6. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Duch jest prawdą. Następny atrybut to jest Boży, na który wskazuje nam Słowo Boże, to jest niezmierzoność. I tutaj takie słowo sobie weźmiemy z księgi Izajasza, 40 rozdział, wiersz 13. Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Czyli jest to pewnego rodzaju nieograniczoność, niezmierzoność. Ten wiersz wskazuje na to. I ostatni jakby atrybut to jest to, że Duch Święty, Duch Boży jest dawcą życia. Bóg jest dawcą życia. I Ewangelii Jana, 6 rozdział, wiersz 63, czytamy: Duch ożywia. Przeczytamy to miejsce. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. A więc Duch ożywia. To są, drodzy, te atrybuty boskości Ducha Świętego i podałem wam specjalnie te miejsca, żebyście się znotowali, jak wspomniałem, byście nie dali się wyprzeć z mocnego waszego stanowiska. Jest to bardzo ważne wiedzieć. Ja nie uważam tego za czas stracony, wręcz przeciwnie. Mówiłem to u siebie w zborze, często nauczam, że kiedy Pan Jezus był kuszony przez diabła, sam Pan Jezus, przychodził diabeł z różnymi propozycjami, z różnymi wątpliwościami, co Pan Jezus mówił, albowiem napisano. I słuchajcie, to jest praktyka. Praktyka wielu moich lat służby, że kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy przychodzą dary Ducha Świętego, często też przychodzi szatan, by ludzi w jakiś sposób omamić czy wyprzeć ich z tego stanowiska. Mówi, nie, to może ci się zdawało, to nie tak. Duch Święty to może nie jest tym, za kogo się podaje i tak dalej. Co wtedy powiesz? Czy będziesz kierował się jakimś dreszczykiem, czy że jakiś prąd cię... Nie, powiesz... Napisano, ale jeśli nie będziesz wiedział, gdzie napisano i co napisano, to co powiesz? Dlatego podaję wam to wszystko, żebyście to wiedzieli, mieli to potem w sercu. Jeżeli przyjdą jakiekolwiek wątpliwości, przyjdzie diabeł, powiesz, czy człowiek posłany przez diabła, powiesz, napisano i koniec. Drodzy, przejdziemy dalej. A więc następna rzecz. Pewne działania Ducha Świętego, właściwie tego tematu trudno jest, drodzy, wyczerpać. Skoro mówiliśmy, że Duch Święty jest niezmierzony, nikt go nie ogarnął, także na pewno nie podejmuje się wyczerpać, bo to jest niemożliwe, żebym wyczerpał w ogóle naukę o Duchu Świętym, ale pewne zasadnicze rzeczy postaramy się tutaj powiedzieć. Tutaj następny punkt napisałem, działanie Ducha Świętego w człowieku wierzącym. I to jest przede wszystkim odrodzenie czy nowonarodzenie. Otóż Ewangelia Jana, 3:5, to jest rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. I tam czytamy, odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Przekroczyłem już czas, czy jeszcze? Dobrze, to dokończymy tę myśl. A więc... Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. A więc Duch Boży uczestniczy w nowonarodzeniu człowieka. Nie jest możliwe, żeby człowiek nawrócił się, żeby człowiek przeżył narodzenie bez Ducha Świętego. I tu chciałbym jedną rzecz powiedzieć, dlatego że powiemy o tym jeszcze później. Mówię o tym Ewangelii Jana, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. W Ewangelii Jana, 16:8, tam dalej macie napisane. A więc człowieka niewierzącego Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, prowadzi go do nowego narodzenia. Z tym, że są właściwie różne wersje, tak może tutaj powiem, specjalnie o tym powiem, nawrócenia, kiedy człowiek staje się świątynią Ducha Świętego. 3:24. Czytamy tam tak. 1 Jana 3:24. A kto przestrzega przykazań Jego i mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym ducha, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Drodzy, są jakby różne wersje, tutaj mówię tutaj o kościołach charyzmatycznych czy niecharyzmatycznych, kiedy jakby Duch Święty tak naprawdę zamieszkuje w człowieku, kiedy człowiek staje się tą świątynią Ducha Świętego. Czy w momencie nowonarodzenia, czy w momencie dopiero chrztu w Duchu Świętym, czyli wypełnienia. I drodzy, ja mam taką propozycję, czy tego, ja tego nie chcę rozstrzygnąć jakby tutaj. Jest pewne, że Duch Święty uczestniczy w momencie nowonarodzenia. Przekonuje człowieka o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Pomaga w uświęceniu. W momencie chrztu Duchem Świętym człowiek jest całkowicie przepełniony, wzięty przez kontrolę w Ducha Świętego, ale tutaj czy Duch Święty jakby tylko inspiruje, czy jest z boku, z tego może lepiej nie robić jakiejś sztywnej doktryny, bo tutaj można się, że tak powiem, niepotrzebnie wejść w jakieś spory, czy nawet w złe doświadczenia. A ja mam pytanie, zamiast rozstrzygać taką doktrynę, wybiegnę trochę w przód, ale skoro, w przód, czyli tego, co będę dzisiaj nauczał, skoro jest obietnica w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, w pierwszym kazaniu, które wypowiedział apostoł Piotr, że na pytanie, co mamy czynić, mężowie bracia, mówi, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do wszystkich, którzy są i z dala ich Pan powoła. Mam pytanie, dlaczego zatrzymywać się na jakimś etapie? Czyli powiedzmy, uwierzyłeś, ale nie chcesz przyjąć chrztu. No albo, no uwierzyłeś, ale chciłeś się w wodzie, no ale z tym Duchem Świętym. Nie, drodzy. Kiedyś słyszałem bardzo dobre kazanie pewnego człowieka i tytuł tego kazania był Nauczania prawidłowe narodziny chrześcijanina. I tam były cztery punkty w tych narodzinach wymienione. Pierwszym z tych punktów było wiara, drugi punkt upamiętanie, trzeci punkt chrzest w wodzie i czwarty punkt chrzest Duchem Świętym. To są, zresztą ja akurat na ten temat nie będę nauczał, ale Dzieje Apostolskie, Ewangelie wyraźnie o tych wszystkich rzeczach mówią. Powtarzam, wiara musi być właściwie najpierw, moim zdaniem, bo żeby się upamiętać, to też już trzeba coś uwierzyć. A więc wiara, upamiętanie, czyli zwrócenie się od grzechu, chrzest w wodzie na odpuszczenie grzechów i chrzest Duchem Świętym. To jest zupełnie inna historia, że ludzie dzisiaj na przykład chcą wierzyć, nie chcą się upamiętać, chcą chodzić do kościoła, nie chcą się upamiętać, albo upamiętać się tylko z połowy rzeczy na przykład, to też jest bardzo, bardzo znamienne. Czy tam na przykład z kolei inne rzeczy pominąć, na przykład pełnię Ducha Świętego. Więc zamiast rozstrzygać to słowo, ja mam pytanie, dlaczego nie przeżyć tego wszystkiego? To jest tak, jakby było, podam taki przykład, nieskończone dzieło. Bóg chce mieć skończone dzieło. To tak jakby człowiek, mówię, jest na poziomie wiary albo połowy upamiętania, to jest nieskończone dzieło. Jest takie, to nie jest w Biblii, ale ludzkie powiedzenie, to tego nie słuchajcie, ale powiem, że głupiemu się nie pokazuje w połowie roboty. A dlaczego to, dlaczego ta? Dlatego pozwólmy, drodzy, Panu skończyć w nas dzieło. Przeżyjmy te wszystkie cztery stopnie i odpowiedź jest gotowa. A więc Duch Święty na pewno sprawia w nas nowo narodzenie.